Nasz gość dnia.
Moim i Państwa gościem jest pani Natalia Krzywicka, asystent prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku. Dzień dobry.
Witam serdecznie pani redaktor, witam wszystkich.
Kilka dni temu obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wraz z Pocztą Polską przygotowaliście serię kolekcjonerską znaczków i pocztówek związaną właśnie z powstaniem. Których bitew dotyczą?
Dotyczą tych wszystkich największych bitew, które odbyły się w podlaskich miejscowościach, czyli w Siemiatyczach, w Waliłach, w Gruszkach, w Brzeźnicach, w Wincencie i w Łukawicy.
A co będzie pokazane na tych znaczkach?
Może nie będę zdradzała zbyt wielu szczegółów. Rozpocznę od pierwszego znaczka, który premiera będzie miał prawdopodobnie, tutaj taka drobna zapowiedź, 6 lutego, czyli w przeddzień promocji kolejnego znaczka, czyli Bitwy Siemiatyckiej, a pierwszy będzie przedstawiał wyjątkową rzecz, bo ryngraf z wizerunkiem Częstochowskiej. I jest to na tyle wyjątkowy ryngraf, że na rewersie znajduje się napis w języku polskim, francuskim z orędziem papieża Piusa IX i jest tam taka szczególna modlitwa za naród polski, datowana na 31 sierpnia 1963 roku. Tak więc zapowiada się naprawdę piękne, kolekcjonerskie wydarzenie.
Więc zwracamy Państwu uwagę na te znaczki, na pocztówki. Uczyliśmy się i uczymy w szkole o Powstaniu Styczniowym. Ono toczyło się na naszych terenach, bliskich nam. Chcecie o tym przypomnieć?
Oczywiście chcemy przypomnieć, tym bardziej, że niejako powstańcy styczniowi są zaczątkiem Armii Krajowej, o której też mam nadzieję, że nieco więcej później
powiemy.
Sobie opowiemy w kontekście konkursów, które organizujemy i tak dalej, bo te pokolenie powstańców styczniowych wychowywało kolejne pokolenia, na przykład żołnierzy Armii Krajowej i tak możemy to powiązać również z żołnierzami Armii Krajowej, przy których my się wychowywaliśmy, którzy byli naszymi dziadkami i my wstępujemy teraz do Wojska Polskiego. Tak więc ten łańcuch pokoleń jest jak najbardziej tutaj zauważalny i z tej perspektywy należy na to patrzeć, bo czujemy się częścią tej długiej i jakże trudnej historii Polski. Bo przypomnę tylko, myślę, że tutaj chodzi o najmłodszych słuchaczy, ci starsi doskonale się orientują w historii, że Powstanie Styczniowe wybuchło wówczas, kiedy Polski nie było na mapach. Więc te pragnienie wolności, te pragnienie niepodległości było tak ogromne w sercach i w duchu Polaków, że chociaż z góry było przeznaczone na klęskę, to pokazali sami sobie przede wszystkim, że ten duch patriotyzmu jest dla nich ważniejszy niż życie.
Czyli chodzi o pokazanie właśnie tego łańcucha sztafety pokoleń, czyli z powstańców styczniowych czerpali ludzie w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą byli fetowani ci powstańcy, którzy cały czas żyli. Później Armia Krajowa, powstańcy warszawscy, żołnierze wyklęci i do nich właśnie młodzież może się dziś odnosić.
Powinna się odnosić zdecydowanie.
To jeszcze powiedzmy, czy w województwie podlaskim, jeśli chodzi o Powstanie Styczniowe, mamy miejsca upamiętniające to powstanie?
Tych miejsc jest wiele. Głównie chodzi tutaj o mogiły powstańców. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, głównie z Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa, odwiedzili kilka takich mogił, między innymi Adolfa Białokoza, Franciszka Kowzana, Józefa Lewita, Tomasza Malinowskiego, o którym też napisaliśmy odrobinę więcej w kontekście tego, że znaleźliśmy jego fotografię, jego nagrobka z Archiwum Akt Nowych i porównaliśmy z obecnym wyglądem. A był to wyjątkowy człowiek, który był świadkiem odzyskania przez Polskę niepodległości, przez Białystok niepodległości, bo przypomnę, że Białystok odzyskał tę niepodległość stosunkowo później niż reszta kraju w 1919 roku. I było to dla niego wielkie wydarzenie, chociaż był już w sędziwym wieku, to te relacje, które przedstawiliśmy na naszych mediach, ona pokazuje, że to było dla niego to, na co czekał. Na co czekał przez całe życie i czego doczekał. No niestety wielu z powstańców styczniowych się nie udało doczekać tego momentu. Wielu z nich zamordowano i o tym musimy pamiętać, że tę wolność, którą mamy teraz, ona jest okupiona krwią naszych dziadków, pradziadków i tak dalej, i tak dalej, i wiele pokoleń wstecz.
Czyli warto się rozejrzeć dookoła siebie, bo nagle się okaże, że na naszych terenach, gdzieś niedaleko nas też te walki były toczone, może jest jakieś upamiętnienie, jakaś kapliczka, jakiś krzyż, który o tym nam przypomina, więc zachęcamy Państwa do tego. A województwo podlaskie ze względu na bliskość taką geograficzną i sąsiadowanie z Litwą, wiem, że też przypominacie o tym, że na Litwie też powstanie styczniowe było toczone.
Tak, nawet nasza delegacja Instytutu Pamięci Narodowej oddała tam hołd między innymi tam, gdzie spoczywa Zygmunt Sierakowski i Konstanty Kalinowski, czyli na cmentarzu Roscy na Litwie. Spoczywa tam też Bolesław Kołyszka, Rajmund Ziemacki i tak dalej, i tak dalej. Jest to 20 powstańców styczniowych. Straceni oni zostali przez, tutaj nie mamy ściśle określonych danych, albo przez rozstrzelanie, albo przez powieszenie. Przypomnę tylko, że powstańcy styczniowi bardzo często byli wieszani właśnie dlatego, żeby ich upokorzyć, bo wieszano przestępców w cesarstwie wówczas rosyjskim i żeby pokazać, że nie znaczą oni nic dla naszych wschodnich sąsiadów, właśnie w taki sposób ich unicestwiano, mówiąc to wprost. I zostali oni właśnie w taki sposób straceni, dlatego powinniśmy też pamiętać o tym, w jaki sposób działali wówczas i w jaki sposób działają teraz, bo tutaj, jeżeli ktoś się interesuje bardziej politologicznie, geopolitycznie historią, to tych nawiązań jest bardzo dużo.
A teraz wspomniana Armia Krajowa, czyli zachęcimy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Regionalnej Olimpiadzie Historycznej Wiedzy o Armii Krajowej, która jest organizowana we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokim Mazowieckiem. Ten konkurs się cieszy popularnością?
Cieszę się naprawdę dużą popularnością. Myślę, że głównie ze względu na to, że wychodzimy do szkół. My nie czekamy na to, aż szkoły się do nas zgłoszą, tylko jeżeli widzimy to zapotrzebowanie, to czasem po prostu ta sieć kontaktów się łączy i te wszystkie dzieci, ta cała młodzież, która nas widzi, która nas dostrzega, ona też chce być doceniona ze względu na to, że posiada jakąś wiedzę o Armii Krajowej. Tutaj muszę też zaznaczyć, że ogromną wdzięczność mamy do dziadków tych najmłodszych naszych odbiorców, do pradziadków, do tych wszystkich skarbów, które są ukryte w przysłowiowych szafach, bo to one bardzo często przemawiają do uczestników naszych konkursów w ten sposób, że czują się właśnie częścią tej historii, że wiedzą, że ich dziadek był w Armii Krajowej i chcą właśnie przystąpić do tego konkursu, popisać się wiedzą, o której mają świadomość nie tylko z książek, ale również z opowieści swoich pokoleń.
Czyli to poznanie wiedzy o Armii Krajowej to się rozpoczyna często w rodzinie, od opowieści dziadka, babci?
Przede wszystkim, tak naprawdę całe wychowanie przecież rozpoczyna się w rodzinie. My jako instytucja państwowa możemy kontynuować, miejmy nadzieję, w jak najlepszych perspektywach ten fundament, który został wyniesiony z domu. Oczywiście prowadzimy również zajęcia, podczas których te osoby, które nie mają takich nawiązań rodzinnych, mogą się zapoznać z bohaterami i bardzo często zauważamy, że potrzebują tego. Młode pokolenia potrzebują wzorców. Każdy z nas tak w zasadzie potrzebuje wzorców. I gdy widzimy, jak kolejne postaci, kolejne sylwetki generałów, czy też zwyczajnych żołnierzy, którzy jednak swoją walecznością, swoją odwagą wsławili się w walce o byt, o niepodległość Polski, to te dzieci, to ta młodzież naprawdę pragnie tego, żeby jeszcze więcej o nich opowiedzieć, żeby jeszcze bardziej zanurzyć się w ten temat. I właśnie tak jak w latach ubiegłych w naszym konkursie uczestnicy zmierzą się z zadaniami dotyczącymi struktur organizacyjnych i działalności tej największej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, ale proszę się tutaj oczywiście nie zrażać tymi hasłami typu struktury organizacyjne i działalność, bo jeżeli ktoś zafascynował się historią Armii Krajowej, to naprawdę będzie wiedział, jak odpowiadać na pytania.
Powstaje też coraz więcej filmów skierowanych do młodych ludzi, filmów z aktorami młodego pokolenia, właśnie dotyczących działalności Armii Krajowej. Czasu na zgłoszenie się do tego konkursu jest mało.
Tak, ten termin zgłoszeń do konkursu upływa już 31 stycznia, ale proszę się tym terminem nie zrażać, bo jeżeli zainteresowała Państwa tematyka tego konkursu, to my spokojnie będziemy rozważać te wszystkie zgłoszenia. I tylko tutaj zaznaczę, że to dyrektor zgłasza daną szkołę i ilość uczniów, więc szczególną prośbę kieruję do wszystkich dyrektorów, do wszystkich nauczycieli, żeby przekierowali tę wiadomość swoim przełożonym.
Zapytałam o to zainteresowanie młodych konkursem w kontekście takiego wyobrażenia młodych ludzi siedzących z nosami w smartfonach i nic ich nie interesuje. To, co pani powiedziała o tym, że młodzi ludzie się interesują, że poznają historię, rodzinę, trochę przeczy temu stereotypowi.
Przeczy, aczkolwiek jest trudniej. Nie powiem, że nie. I Instytut Pamięci Narodowej wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, czyli wyjściem z nowymi technologiami, z technologiami do młodych pokoleń, bo to nie oni się do nas dostosują, tylko my musimy się do nich dostosować w przekazie informacyjnym. I powstało niedawno Biuro Nowych Technologii w naszej strukturze. Mamy naprawdę bardzo dobre pomysły, jeżeli chodzi o perspektywę nauczania historii. Powstała już między innymi gra szyfrów, która odbywa się podczas wojny polsko-bolszewickiej i tam nasi uczestnicy wcielają się, znaczy nasi gracze wcielają się w kryptologów, więc dzięki temu mogą się poczuć bohaterami wojny polsko-bolszewickiej i uratować całą operację. Tak więc istnieją możliwości, istnieją perspektywy, żeby do tych młodszych pokoleń dotrzeć. Nie tylko opowieściami fundamentalnymi z domu, ale również tymi nowymi technologiami. Wychodzimy naprzeciw, bo tak jak już wspomniałam, to my się musimy dostosować. Tym bardziej, że młode pokolenia widzą nas. Pokolenie latków, 30, 40, 50-latków też już ma w dłoniach telefony. I te młode osoby doskonale widzą, że mogą się przydać również do rzeczy użytecznych, nie tylko do rzeczy przyjemnościowych, typu porozmawianie ze sobą na mediach społecznościowych.
A jeśli ktoś zapyta, po co im ta wiedza? Nie skupiajmy się na przeszłości, trzeba iść dalej. To co jako Instytut Pamięci Narodowej odpowiadacie na takie słowa?
Wychodzimy z założenia, że stajemy się Instytutem Przyszłości Narodowej, bo jedynie na przeszłości można dobrze i owocnie zbudować przyszłość. I z tego założenia chcemy wychodzić, to chcemy wpajać w te nowe pokolenia, które z dumą będą wkraczały w wiek dorosłości, z dumą będą wkraczały być może na zagraniczne rynki, jeżeli chodzi o zawód, i będą śmiało mówiły, że są Polakami z krwi i kości i są dumne z tego, że ich pokolenia wsteczne dokonały takich wspaniałych rzeczy, że teraz Polska jest na mapach świata.
Zachęcamy więc wszystkich uczniów, dyrektorów, nauczycieli do tego, aby zgłaszać się do Regionalnej Olimpiady Historycznej Wiedzy o Armii Krajowej. Oczywiście chodzi o uczniów, a nie o dyrektorów. Uczniów szkół ponadpodstawowych. Mogłoby być za łatwo.
Czy ja wiem?
Chociaż
jeżeli
właśnie,
dyrektor...
różnie może być.
Tak.
Więc wszystkich uczniów do tego zachęcamy. Czasu jeszcze trochę jest. Jak słyszymy, nawet jeśli termin zostanie trochę przekroczony, to i tak może zostać wzięte pod uwagę
oczywiście
takie zgłoszenie.
I poza tym organizujemy bardzo wiele konkursów. To wystarczy spojrzeć na nasze media, social media, czy na naszą stronę internetową. Mamy zarówno konkursy recytatorskie, jak i konkursy graficzne. Więc dla każdego coś dobrego.
A więc zachęcamy raz jeszcze. Asystent prasowy Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Białymstoku, Natalia Krzywicka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Nasz gość dnia.